gdzie porozmawiamy o KPI-ach i ich mierzeniu.
Delivery, sprzedaż, marketing, HR, finanse, wszystko może mieć swoje KPI.
Posłuchajcie, jak my to robimy.
Kameruje się.
Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w trakcie rozmowy.
Łukasz Falaciński.
Łukasz Zajączkowski.
Wyprzedziłem uderzenie.
Czekaj, musisz poprawić położenie wobec mikrofonu.
Dobrze jest, nie?
Źle? No, może być tak. Mhm.
To ramię się rusza.
To jest magia.
Dobrze. Drodzy Państwo, dzisiaj zaczniemy od polecajek, bo to dobry tydzień był.
Tak? No okej, okay, dobra, to ty zacznij. Bo ja miałem kłopot z polecajkami w tym tygodniu.
Tak? A będziesz
ale
miał
mam,
kilka?
Nie, mam. Masz. Mam.
Polecam to coś, co ostatnio, zresztą sam zauważyłeś, zajmuje mi sporo czasu, czyli szachy. Ostatnio...
Nie znam, powiesz coś więcej?
Taka gra. Z Persji? W każdym razie teraz dzieje się turniej kandydatów. To jest najważniejszy turniej w roku. Aha. Gdzie 8 gości walczy o to, o zwycięzca będzie miał prawo zagrać, dzięki, będzie miał prawo zagrać o tytuł mistrza świata z aktualnym mistrzem świata.
Z Carlsenem pewnie.
Nie, czy on Carlsen powiedział, to jest że ciekawe, pierdzieli. Powiedział, że pierdzieli. Aha. A gościu ciągle jest najlepszy, więc się zrobiło taki schizma się zrobiła szachowa, że ten najlepszy nie gra, więc to jest tak naprawdę tytuł wicemistrza świata.
Ale oficjalnie?
Ale oficjalnie tak, jak najbardziej.
Ale to w takim przypadku, kto jest tym... Czyli nie ma mistrza?
Bo Carlsen się zrzekł już cykl temu i grało dwóch, drugi, trzeci powiedzmy.
A, okej, okay, dobra, czyli to wyłonili. To
nie tak, było. Teraz ten turniej kandydatów jest po to, żeby wyłonić pretendenta. To jest dość ciekawe.
Ale polecasz uczestnicą w nim, czy o co?
Polecam te szachy. Tak, można się jeszcze zapisać. Ja na razie wygrywam. Nie, polecam pooglądać, zorientować się. Co ciekawe, szachy są nieinteresujące pewnie dla telewizji, to już zupełnie.
No tak.
Tam
no
kontrola czasu jest 2 godziny na 40 ruchów, potem jeszcze chyba jest pół godziny na 20 dodatkowe.
Dobrego komentatora jeszcze znajdź to.
Tak, i to są streamy do tego i są ciekawi komentatorzy.
Okay.
Ale faktycznie utrzymać widza przez 6 godzin.
To jeszcze, jeszcze gorzej, ja zawsze podziwiałem, jak się olimpiady oglądało za małego. Tych komentatorów wyścigów kolarskich, nie? Tam jadą 6 godzinę, tak, nic się nie dzieje. Oni już historię tego kraju do XII wieku opowiedzieli całą.
Nie, to właśnie krzak taki, to jest Kosodrzewina, o niej już mówię. To tak, polecam, żeby się zorientować, bo dużą popularnością od czasu w sumie kumulacji zdarzeń, koniunkcji jakiejś kosmicznej, gambit królowej, COVID, siedzenie w domu, szachy się spopularyzowały.
No to ciekawe, to jeszcze a propos polecajki mojej z zeszłego tygodnia, a propos automatyzacji, tam był dość długi wątek poświęcony Deep Blue i tam AlphaGo i tym wszystkim automatom. Że w sumie człowiek już nie ma szans z żadnym urządzeniem, nie? A mimo wszystko to szachów nie zabiło. Ciekawe jest...
Bo też nie zostały jeszcze te szachy obliczone. Komputer gra po prostu o niebo lepiej. Ale człowiek ciągle się tam zmaga sam ze sobą. I to na różnych poziomach. Jest tyle poziomów w szachach. Myślę, że to jest nawet bardziej namacalne, myślę, jak ktoś trochę pogra, niż sport. No to kiedyś było tak, że jakiś zawodnik z NBA...
A na psychę sobie potrafią wjechać?
Ojejku, tak? Mega. To jest, tak? To wiesz, no bo to masz taką bezpośrednią 1-1 rywalizację umysłu.
No ale trash talkingu to tam chyba nie ma.
No, trash talking
twój
jest
koń. Jest może pójny, mojemu
tak.
koniu.
Może mojej królowej. No, nie, raczej się tak... tam jest jakaś Kinderstuba, savoir vivre, ale... Zawsze są dramaty. Ostatnio jednemu z kandydatów powiedzieli, żeby zmienił buty, bo strasznie stukają, rozpraszają innych graczy.
On po godzinach stepuje sobie.
Tak, dokładnie.
Dobra.
To moja polecajka.
Dobra. Moja to jest jeden, czyli możliwe, że będziecie go znali, ale ja nie znałem. Matt Wolfie, taki człowiek na YouTubach. Dość łatwo go znaleźć. Wrzucimy linka też. On komentuje i recenzuje AI-a. I to jest fajny, fajny kanał do tego, żeby sobie tam raz w tygodniu obejrzeć co nowego w całym tym świecie AI-owym. Mhm. I tak nie jest zbyt mocno technicznie. To trochę tak jakby recenzenci, wiesz, popularne kanały, które recenzują sprzęt kuchenny czy elektroniczny, to on recenzuje AI-a i naprawdę to fajne kompendium wiedzy można być na czasie, także polecam, link będzie w opisie. No i z tego miejsca, żebym nie zauważył, aż sobie to zapisałem, to pozdrawiamy studentów z Politechniki Warszawskiej, ze studiów Low Code, No Code. Ostatnio miałem mam tam przyjemność mentorować dwóm grupom przy projekcie i właśnie usłyszałem, że nawet jeden pomysł na aplikację się wziął z jakiegoś naszego odcinka draftu, też się uśmiałem.
To dzisiaj, delikatnie przechodząc do tematu dzisiaj odcinka, też... dzisiaj może być taki inspirujący odcinek do aplikacji. Nie myśleliśmy o tym w ten sposób, bo będziemy mówić o tym, mówimy już teraz?
Najpierw
jingle.
No właśnie, o czym dzisiaj, mój drogi?
KPI, czyli co mierzymy. I to powiemy o tym, co my mierzymy.
No i co warto mierzyć.
Co warto mierzyć, tak.
Nie a będziemy... po co w ogóle mierzyć, to może od tego
żeby zacząć. Nie być jak dziecko we mgle. Kto nie mierzy, ten nie zarządza.
Tak, to jest popularne powiedzenie. No na pewno... Ale to różne mieliśmy podejścia do tego, nie? Tak nie zawsze to było takie oczywiste, patrząc historycznie.
No tak, ja jestem zwolennikiem tego, żeby mierzyć, żeby jednak czuć rzeczywistość, a nie mierzyć jej, nie siedzieć tylko w cyferkach, bo potem głowy z nad Excela nie wyciągniesz. Więc od absolutnego minimum ja sobie zawsze wychodzę, a potem się okazuje, czego brakuje. Do tej pory niektóre obszary, które myślę łatwo spomiarować, puszczamy wolno, bo...
Na przykład finanse?
Nie, nie finanse myślę są najlepiej spomiarowane, bo one mają taką naturę.
No tak, ciężko ich nie mierzyć.
Ale na przykład wydajność projektową,
okay.
Myślę, że jak ktoś sobie prowadzi projekt, on się dzieje dobrze, to my nie żądamy statusów jakichś i nie żyłujemy godzin, że można by było szybciej, więcej. Niektóre tylko rzeczy, o których zaraz powiemy, bolące nas wyrugowaliśmy liczeniem, ale no tak to jest, jak ktoś ci mówi w poniedziałek na spotkaniu projektowym, że jest dobrze, to jest dobrze, jeżeli nie ma jakiejś... To nie prawda. Zaczynamy liczyć, dopóki nie ma czerwonej lampki.
To też zależy, od skali, nie? No bo jeżeli do tego poniedziałkowego naszego spotkania projektowego wracając, dopóki jest to taka skala, że ją ogarniasz w ciągu tej pół godziny, to pewnie tego, albo że usłyszysz, że coś jest nie tak, to zareagujesz, no ale jakby ich było 10 razy tyle, no to już nie będziesz nikogo pytał, tylko będziesz poczekiwał spojrzenia na jakiś dashboard i te miary trzeba będzie zrobić. No, generalnie to jest potrzebne, to myślę, że jest to dość oczywiste.
No kwestia, im dalej jesteś na skali, im więcej masz masy, przysłowiowej, to musisz bardziej być w cyfrach, bo nie da się z każdym porozmawiać. Ale nawet jednoosobowa działalność gospodarcza powinna pewne rzeczy liczyć.
No tak.
Bo potem ludzie, to są częste kazusy, że się nie ma czasu, że nie wiesz, co robisz, na czym się skupić na przykład.
Że jesteś zarobiony, ale nie ma efektów, tak. Bo może się nie robisz tego, co powinieneś robić.
No taka przy pierwszym skalowaniu najprostsza rzecz wydaje mi się, to policzyć sobie, ile kosztuje mój czas versus zatrudnienie kogoś, kto by robił część z tych rzeczy i nagle się okazuje, prawie zawsze, że można oddać część, co też na początku jest komentowane, nie da się, to niemożliwe.
A to jest dokładnie ten sam case w projektach, które robimy z inwestycją w jakąś automatyzację albo rozwiązanie, nie? Że jak słyszę, że nas nie stać, że to dużo, to no, najczęściej oznacza to, że nie wiemy, co oznacza dużo, nie? Nie wiemy, ile z tego zarobimy. No to jest tak jak z delegowaniem zadań, nie?
Okay. Ustami klienta.
Tak, tak.
No tego na przykład nie robiliśmy początkowo.
Tak.
Że ktoś przychodził do nas, chce aplikację, my ją wycenialiśmy i robiliśmy aplikację, ale...
A teraz pytamy, tak. Co chcecie z tego mieć, jakie są kryteria sukcesu i jak policzymy, że to jest, że to się udało, nie? Co chcemy osiągnąć, no bo to od tej strony powinno się do tego podchodzić. No dobra, ale to zeszliśmy na... Może na obszary sobie jakieś to podzielmy. i co mierzymy i w jaki sposób mierzymy.
Tak, myślę, że takie obszary stricte,
projekty
stricte biznesowe. Te obszary, żeby tak złapać ogólnie, to myślę, że jest delivery, sprzedaż, HR, finanse, marketing. Czyli to, co mamy głównie.
I znowu będziemy odbijać się od tego, co znamy najlepiej, czyli naszą sytuację. Wiadomo, że w różnych biznesach mogą być to zupełnie inne metryki. Myślę, że nasze są takie podstawowe i w miarę uniwersalne.
No i nie jesteśmy, to co wspomnieliśmy na początku, na takim takiej skali pomiarunku, że siedzimy od rana do wieczora w liczbach, albo świecą nam się KPI-e na lampki trzykolorowe i tylko to nas interesuje. No dobra, to projekty.
Ale to zanim jeszcze tylko jedną rzecz, bo znowu zapomnę. Fajnym sposobem, żeby zweryfikować, czy mierzycie wszystko, co powinno się zmierzyć, to jest próba wycenienia na przykład firmy. Nie sądzisz? Że jak przychodzi ktoś i na przykład, to nawet wydaje mi się, że to jest zdrowe, żeby coś takiego to zrobić, jak nie wiemy nawet, co mierzyć, to rynek
powiemy często o tym powie. W finansach, tylko to jest, myślę, już taki level advanced, że ktoś cię chce kupić w ogóle, czy ile twoja firma jest warta, to do tego możesz przejść etapu, jak twoja firma coś generuje, wiesz, że masz przychody i masz zysk, możesz.
No ale jest też szara strefa, umówmy się, że można tak prowadzić też biznes, żeby pompować KPI-e bez tego, bez rzeczywistej wartości. Ale dobra,
to prawda, to uważam, że to jest ciągle zaawansowane, bo jak robisz firmę po to, żeby ją sprzedać, no to inaczej patrzysz na biznes.
No tak. To
jest zupełnie inna gra. No dobra.
My na razie na to tak nie patrzymy.
Flirtowaliśmy z takimi.
I parę z takich przygód, moim zdaniem, dużo nam dało i otworzyło oczy na parę rzeczy, których wcześniej nie mierzyliśmy.
Trudec. Dobra, dziękujemy wszystkim, którzy nas nie kupili.
Polecam się. Tutaj podajemy linkę do
tych firm.
Tak.
Dobra, się pomaga. Trzecie podejście, teraz wyjdzie. Delivery.
Projekty.
No bo delivery to nie będą projekty?
Tak, dobra, projekty.
delivery. Okej, to co tam mierzymy?
No przede wszystkim jednak czas pracy. Mówiliśmy o tym wielokrotnie mieliśmy odcinki i chyba, czy o samym time tracku? Mieliśmy? W sumie teraz się zastanawiam. No pewnie mieliśmy o nielimitowanych urlopach w naszym podejściu generalnie.
Ale o taką aplikacji samej Time Track to chyba webinar będziemy mieć.
O tak, to zrobimy webinar, dokładnie. Więc czas pracy. Tutaj tak upraszczając maksymalnie spodziewam na ten bilowalny i niebilowalny.
To już nie w projektach. Moim zdaniem to bardziej w HR-ach liczymy.
Okej, dobra.
Mamy projekt, czym ja byłbym zainteresowany, to ile ten
praca włożona w projekt, dobra, tak. Masz rację, wyszedłem za daleko.
Czyli praca włożona w projekt, to jest czas konsultanta taki realny na wytworzenie. Myślę, że mierzymy ten czas kalendarzowy, no bo to, co mówiliśmy, fixy, no, projekt typu fix, jak on nam się przedłuży, to my za to płacimy. To odwołujemy do innych odcinków, gdzie o tych fixach rozmawialiśmy, ale więc to mierzymy. Dość mocno nas interesuje data zakończenia tego projektu.
No tak, bo to cash flow.
Bo to jest właśnie cash flow. W projektach jeszcze to, co napisałeś, możemy sobie mierzyć bugi, no DevOpsy, bo z tego korzystamy. Co
tak,
tam
tak. Pomiarują? No, możemy to nazwać jakąś tam stabilnością, czyli ile problemów generuje nasza praca potem, nie? Bo to jest... No zdecydowanie, chyba w każdym przypadku chciałem powiedzieć, że w większości, ale w zasadzie w każdym przypadku coś, za co my zapłacimy, a nie klient, nie? Bo to są jakieś reklamacje, rękojmie, zgłoszenia takie, tego typu, no myślę, że to jest wyczuwalne.
To też pomaga wyceniać na przykład umowę SLA, wsparcia tych aplikacji.
Tak.
Albo nasz optymizm, korektę jego robić, jak nam się wydaje, że aplikacja ruszy pierwszego, to potem się okazuje, że średnio 40 dni to jest stabilizacja, która angażuje nie mniej niż wytworzenie tej aplikacji. Czyli podsumowując, mierzymy godziny pracy.
Bo my generalnie sprzedajemy czas, więc mierzymy ten czas po prostu.
Mierzymy też, ile jest tych błędów, mierzymy czas ogólnie, bo ten czas to pewnie trywial, ale powiem, jest czas taki, czas kalendarzowy i powiedzmy ten czas netto pracy konsultanta liczony w godzinach, więc 2 dni to nie zawsze równa się 2 dni, bo może być 3 konsultantów i 2 dni równa się 6. To sobie prawda. Liczymy i to już, to często ma jeszcze przełożenie z sales, z oferty, bo robimy wycenę, tam to, co mówiłeś, robimy sobie te wartości i potem liczymy na to, że delivery, tak filozoficznie, że delivery zrobi to, co sales założyło.
No, to nie jest tak, że sales to od delivery w tym uczestniczy. No. To też nie jest tak. To jest...
No tak, bo ale...
Że to, co się sprzedało. Że
to, co się sprzedało, to będzie, nabierze takiego ciała podczas realizacji projektu, żebyśmy się nie zaskoczyli. Nie wiem, czy pamiętasz, że mieliśmy jakieś duże przesunięcia projektowe, takie, że mocno żeśmy przeskrobali zdarzały na naszą się. Niekorzyść. Zdarzały się,
jasne.
I wtedy no, te liczby... Ja na przykład mierzę sobie to już najprościej, czy najłatwiej dla nas, jeżeli projekt przynosi X, mamy kwotę na umowie, to i wiemy, że przekroczyliśmy czas, to policzyć, ile nas to kosztowało w czasie pracy konsultantów. To już nawet tam się nie mówi o marży.
Tylko o tym, minimalizacji.
Tak, ile faktycznie musieliśmy dołożyć. Takich projektów mieliśmy niewiele. Na niektóre się zgadzamy z definicji, bo jest to rozpoczęcie współpracy i chcemy pokazać, że się da.
Tak, że z góry podejmujemy to ryzyko. No to jest to zasady tej gry po części.
No ale sales też mierzy...
Oj, tu to jest cała masa rzeczy.
Całą masę. My mamy HubSpota, myślę, że możemy to powiedzieć, system, który sobie guzik wybrał w pewnym momencie.
Będziemy pewnie z niego wychodzić, bo w ogóle HubSpot się sprzedaje Google'owi.
A tak, widziałem, tak.
Aha, chyba ten sam podcast słuchaliśmy.
No ale dokładnie, ale na ten moment technologicznie zdaje się.
A to nie ma znaczenia, to jest po prostu jakiś system do śledzenia CRM.
Aktywności CRM-a i to, co mierzymy, to są wszelakie aktywności, bo ja jestem akurat fanem tego sprzedaży, którą się najmniej zajmuję, więc to mogę sobie kibicować.
Nie znam się, to się wypowiem.
Tak, dokładnie. Że jednak efekty są, i to zwykle mi się we wszystkim sprawdza, że efekt, jak skup się na procesie, efekt uboczny, konsekwencja, to będzie ten sukces, a jak będzie to porażka, to przynajmniej wiesz, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, a nie będziesz się zżymał na porażkę, nad którą czasami nie masz kontroli, a w sprzedaży no nie masz kontroli nad tym, ile osób od ciebie coś kupi, więc żeby skupić się na tym procesie sprzedażowym, mierzy się aktywności, to są kole, to są maile, to są spotkania.
To też mierzy się oczywiście kasę, nie? Bo to są takie oczywiste rzeczy, no tak. Jakich, to nawet o tym nie wspominamy, bo to trochę mniej oczywistych rzeczach. Też pamiętam, że ciekawym ćwiczeniem było próba znalezienia jakichś korelacji, po to właśnie są tego typu systemy, na przykład z jakimi klientami albo w jakich branżach szybciej się domyka takie tematy sprzedażowe, bo tak. Low-code to akurat, tak jak może być szybszy we wdrożeniu, to przez sprzedaży jest moim zdaniem no na pewno nie szybsze niż zwykłe technologie.
Tu możemy chyba polecić małą, wielką firmę. Tam jest w niektórych odcinkach to dość szczegółowo tłumaczone. Warto wiedzieć, jak... Bo właśnie, ta konwersja w sprzedaży, powiedzmy, że z branży budowlanej musisz 3 miesiące chodzić za klientem, ale masz 5-krotnie większy niż średni kontrakt i to już się opłaca, więc warto wiedzieć takie rzeczy, czyli na której branży chcemy się skupić, albo jaka jest charakterystyka procesu sprzedażowego dla danej branży.
Segmentować sobie po prostu te dane, no bo akurat no to branża i szybkość domykania tych tematów to są takie, myślę, że uniwersalne rzeczy, no ale wyobrażam sobie, że w różnych branżach to może być demografia na przykład i inne tego typu. No ale to na pewno warto się wspomagać jakimś systemem.
Tak. Lejek, to gdzie jesteśmy, lejek sprzedażowy to też... To są takie, myślę, podstawy dla osób, które siedzą w sprzedaży. Dla osób, które...
A, że my nie siedzimy.
Tak, że my nie siedzimy, ale znowu, jeżeli ktoś prowadzi mniejszą firmę i mówi, że sprzedaje się, to warto zacząć to liczyć. Co się sprzedaje, podzielić sobie ten proces na etapy i wiedzieć, z kim, gdzie jesteśmy. My w InfoWave to przez lata tego zupełnie nic. I jakoś to szczęście nasze.
No, ale to była niewielka liczba dużych klientów, to jeszcze jest...
No tak, ale nie, w ogóle nie kontrolowaliśmy, nie liczyliśmy. Sprzedawało się dlatego, że ktoś widział nas na konferencji, był na szkoleniu i to działało, ale jakbyśmy zrobili to w sposób bardziej usystematyzowany, no tak. Rozumny, to myślę, że znaczy na pewno byłaby lekka różnica, więc tu polecamy.
Dobra, konferencję wspomniałeś. To marketing następny?
To marketing, chociaż myślałem o bridge'u do finansów, ale spoko. Przejdźmy do marketingu, bo to jeszcze wrócimy, bo powiedziałeś, że liczy się sprzedaż po prostu. To potem to do finansów przerzucimy, ale tak.
Powiedziałem, okay, dobra.
Powiedziałem o konferencjach, więc w naszym wypadku może nie konferencja, a
nie, no, konferencja tak? Też, no.
Też.
Konferencje.
No Code Days w końcu.
No Code Days, tak. Wszelkiego rodzaju wydarzenia, reklamy związane z promowaniem tychże wydarzeń. To są takie podstawowe rzeczy, które trzeba mierzyć. Tu wydaje mi się, że akurat marketing jest taki najbardziej oczywisty do mierzenia. Wszyscy o tym mówią. Takie mam wrażenie.
Najbardziej oczywisty
do
mierzenia marketing?
No.
Ale moim zdaniem jest bardzo się...
Lajki, konwersje, właśnie...
To... Ale ludzie tego nie robią. Dużo osób na czuja idzie w marketingu, że tutaj dużo osób chyba słucha, to powiedzmy, tak jak tutaj polecajka, moje źródło wiedzy i bardzo doceniam Pawła Tkaczyka, zresztą był gościem w naszym podcaście, polecamy ten odcinek. Paweł naprawdę ma to w małym palcu i opowiada fajnie o marketingu. No, on mówi, że dużo osób właśnie nie mierzy. I skąd wiesz, że wywalenie kasy, a marketing to głównie koszty. I skąd wiesz, że koszty włożone w dane miejsce przyniosą jaki zysk? Jak przyniosą? No i trzeba
właśnie, bo to jeszcze trzeba skupić. Nie tylko... jeszcze trzeba to połączyć fajnie z tą częścią przychodową, nie? Że to okej, mierzymy ile osób się zarejestrowało na webinar, ale to nie jest koniec tej przygody. No marketing po coś jest. Ile no, z tego mamy później tematów? To już jest nietrywialne.
Dokładnie, bo najprostsze, powiedzmy, masz wybór. Możesz zapłacić za partnerstwo w konferencji, możesz wydać kasę artykuł na płatną reklamę, możesz zapłacić za artykuł, powiedzmy takie. I teraz one kosztują 5, 10, 15 tysięcy. No to on wcale nie możesz porównać tej kwoty do siebie, bo może się okazać, że uczestnictwo w konferencji, to masz od razu lidy, które są bezpośrednio z niej, bardzo szybkie przełożenie i dość duże. Trzeba wiedzieć, jaka jest ta konwersja, a skąd to wiedzieć? No, na przykład ostatnio dostałem maila, że ktoś obejrzał mój wywiad w Przygodach Przedsiębiorców i pyta, jak było, jaką mieliśmy konwersję, ile lidów. Czyli ktoś, myślę, że rozważa zapłacenie i chce wiedzieć i pyta o doświadczenie ludzi, którzy tam byli. I to jest całkiem sensowne. No my na przykład, bo Guzik często przychodzi i mówi, że możemy być partnerami na jakiejś konferencji. To bardzo szybko to weryfikujemy właśnie.
Co my z tego
ile osób mieć? Jest, co my... Tak, jaka to jest branża, do kogo mówimy, często pada Guzik, ale to nie jest nasz klient tak de facto, więc to będzie pośrednie miało przełożenie, więc znowu tu się rozwodni.
No to też bardzo często jest tak, że to decyzja i tak jest na czuja, tylko warto sobie z góry zdefiniować, co chcemy z tego, z tej działalności market, tej konkretnej mieć i jak to będziemy mierzyć. A to, że to może nie wyjść, no jasne, że może nie wyjść, ale najgorsze jest to, że robimy na czuja, potem nie mierzymy tego i w sumie też na czuja określamy, czy się udało, czy nie. Najczęściej po tym, jak się czujemy. Dlatego na przykład po naszych w Developico webinarach będziemy robili pewną zmianę.
Tak, tak. No właśnie, bo to też jest, webinary to chyba najbliższe nam na dzisiaj, bo powstał cykl i mieliśmy jakieś założenia, korekcja była w trakcie lotu, trajektorii kursu, bo mieliśmy trochę mniej osób niż się spodziewaliśmy, więc zrobiliśmy parę przewrotek.
Myślę, także że stay tuned. Tak. Uderzasz w stół, strasznie się
tak? Kurde, Blaszka, tutaj myślisz, dotykam czegoś.
Syndrom tutaj jakichś niespokojnych rąk masz.
Tak jest. No dobra.
Dam ci coś do ręki, żebyś...
Słupem soli teraz.
Dobra, ale czy mówiliśmy o marketingu?
O marketingu.
No tak, zapisy. No teraz jakoś w tym tygodniu dyskutowaliśmy dużo na temat webinarów. No to jest właśnie idealny przykład. No oczywista metryka to ile się zapisało, ile przyszło, no ale ta trzecia, ile mamy z tego tematów i jak się to przekłada na sprzedaż, no to jest kluczowy parametr.
Też jest sporo, może kilka takich wiodących podejść, czym jest marketing dla sprzedaży, czy to jest jedno, no ale generalnie marketing powinien wspierać tę sprzedaż.
Przedpole.
Takie przedpole, więc możemy zadać proste pytanie, ile ostatnio mieliśmy leadów z webinarów na przykład. Już jest to jakaś ciekawa liczba. Mhm. No tak, projekty to jak były leady. No tak. Zero leadów, dwa projekty.
No czyli proces jakiś czas.
Proces, tak jest. Wracamy do tego, co mówiliśmy. No dobra, to...
Ludzie,
HR.
O tym też sporo mówiliśmy, bo to cele tak. I obowiązki. I to był, to był nawet ten temat, który był inspiracją dla ludzi ze studiów, o których wspominałem.
Żeby zrobić aplikację do
tego. Tak, bo się ludzie martwili, że developiko w Excelach siedzi i że to smutne jest. Mamy aplikację do tego już, słuchajcie.
Tak, poszło. To no właśnie, cele i obowiązki, bo w sumie jedne mierzalne, drugie niemierzalne, tym się różnią.
Znaczy, wszystkie są, no tak.
O wszystkich da się powiedzieć i jesteśmy ich świadomi, natomiast cel od obowiązku różni się tym, że cel może mieć, no jest kwantyfikowany.
Jednostajny wynik ma.
Tak, ma wynik
ilościowy. Obowiązki no, raczej
są jakościowe. Ale też tę jakość mierzymy w tym znaczeniu, że sprawdzamy sobie co miesiąc, czy to się dzieje, czy na przykład nawet jakość bycia w developiku mierzymy, no bo self-check ma ocenę szkolną. Mm-hmm. I myślę,
tak, że... samopoczucie, tak, to tak. Też jest dobrostan.
Dobrostan, o. Tak. No, więc mamy takie wewnętrzne firmowe spa. Absensy.
Ale też o celach i obowiązkach, to bo tu jest bardzo dużo podejść, OKR-y, nie OKR-y. Mm-hmm.
Te OKR-y zmierzałem
do tego, że sam, bo mówiliśmy raczej tutaj w tym kontekście o celach takich indywidualnych, no ale one się gdzieś tam składają jeszcze w jakieś strategiczne cele firmy, nie? Że nie wiem, chcemy być partnerem, więc potrzebujemy odpowiednich certów. I projektów, certów, więc to też jest jakaś hierarchia.
Absence? No tak, to dobrze mówisz, certyfikaty mierzymy, to dość łatwo pomierzyć, kto ile ma, czego potrzebujemy. Tu wyznacznikiem może być program partnerski. Tak jak my mamy z Microsoftem.
Tak jest. Czas pracy tylko ten niebilowany, tak? Bo...
Billable, non-billable. Tutaj, bo to w projektach się wciąłem, że mierzymy raczej billable, czyli ten, który faktycznie jest w danym projekcie, bo...
Ale billable niekoniecznie musi być na projekcie komercyjnym. Może być też dla nas wewnętrznym jakimś projektem. Albo też w tym roku bilowalną kategorią jest ławka. W sensie bench, nie tak mam jest. Nic co robić. To też się,
ale
to
jestem
też się
do zdarza. Dyspozycji.
Ale jestem do dyspozycji. To oczywiście jest jak najbardziej rozliczalny i czas. I w sumie też kluczowy parametr, nie? Za ile czasu płacimy za puste przebiegi naszych konsultantów. No to jest
no tak.
Jeden z ważniejszych parametrów.
Mamy jeszcze czas non-billable, czyli office hours, absences, sickness.
Spotkania.
Tak. I tu to wszystko mierzymy. Jest dość łatwo, zresztą znowu możemy odesłać chyba do któregoś z odcinków, gdzie mówimy, jak to wygląda.
A jak na jakimś webinarze Zając wam pokaże, to on jeszcze przekonuje go.
Kwestia higieny pochwali. Prowadzenia kalendarza. To wszystko i tam wtedy dzieje się magia w tle, więc mamy wiedzę o billable, non-billable, a te nasze KPI-e to jest ilość czasu zaraportowanego, 95% plus. Więc co to oznacza, że ktoś uzupełnia kalendarz po prostu. I 80% czasu billable, 20% non-billable to jest taka granica, 80 plus dla billable, czyli chcemy, żeby być w projektach 80% plus czasu. Mhm. Może być tak, że nie jesteśmy realnie w projekcie, ale mamy więcej tego czasu billable, bo jest w bench zaraportowany.
Tak, no nie ale, mamy, to co jest, robić, ale to też...
Wiemy,
co
z tego, jakie wnioski z tego wyciągnąć.
No tak, ale i kto jest za to odpowiedzialny, tak? No bo to też, no, wyłapywanie tego, że ktoś się nudzi w zespole, no to też jest.
No tak, ale jeżeli ktoś jest na benchu, to nie jest jego wina.
Tak. Do tego
to jest bardziej nasze. Mhm. I to ma przełożenie do sprzedaży znowu, bo wiemy na przykład, kto ma więcej mocy przerobowych niż projektów. Z tego też, z tego czasu billable, non-billable, to KPI wynika absences. My mówimy, że mamy nielimitowane urlopy, ale to da się policzyć. To znaczy, da się policzyć nielimitowany urlop, ale on wynosi w skali roku przy dobrze poprowadzonych tych parametrach billable, non-billable około 50 dni możliwych. też mało kto wykorzystuje to w ten sposób, bo no jednak stawiamy mocno na coś, czego nie mierzymy, ale na takie podejście, na charakter osób, jak ktoś przychodzi tak, i szuka czasu wolnego głównie, no to też będzie widać, da się to wyczuć, więc to jest jakiś złoty środek, którego akurat nie mierzymy i tego nie chciałbym dotykać. Bo no, mamy dobre, tak mi się wydaje, relacje. Tu pozdrawiam wszystkich zaangażowanych.
To jest taki obszar, który faktycznie ma narysowane jakieś granice, ale to jest takie miękkie, mam wrażenie, że to i wbrew pozorom w pewnych granicach uznaniowe.
Trudno dać. No i ostatnie, moim zdaniem, ty mówisz, że najmniej liczony, ja mówię, że nie. Najbardziej, ja jestem za to odpowiedzialny, więc zdania są różne.
To się tłumacz teraz.
Tak, to finanse. Finanse i tutaj, ja w ogóle, to może w drafcie o tym powiem, o finansach prywatnych bardziej, natomiast trochę przełożenie mam tej filozofii finansowej z mojej filozofii na życie, jeśli chodzi o finanse, że raczej patrzę na stronę przychodową niż na kosztową, czyli, bo to jest kwestia mentalności.
Łatwiej zarobić niż oszczędzić.
Jeżeli tak, brakuje ci kasy, a żyjesz tak jak chcesz, to znaczy, że trzeba się kopnąć w tyłek i przynieść więcej kasy, a nie obniżać standard, czyli bazować na kosztach, bo bazowanie na kosztach to się robi takie już grosikowstwo i potem...
No, ale też trzeba je jakoś kontrolować.
Trzeba mieć równowagę, to znaczy wiadomo, to musi być w odpowiednich proporcjach, ale ja jestem bardziej skłonny skupiać się na stronie przychodowej, no chyba, że wiesz, że trudno będzie na przykład przekroczyć pewne przychody w danym roku, no to skupiasz się na kosztowej, bo wtedy się te różnice da zoptymalizować. Więc to, co liczymy na pewno, no, to są przychody. I tutaj też najprostsze rzeczy, no, dla finansistów mówię banały. Jedno to jest pieniądz na papierze, na wystawionej fakturze, drugi jest na koncie i trzeba to osobno liczyć. I być tego świadomym, bo jest choćby rozbieżność, jest bufor czasowy od wystawienia faktury do przyjścia tej kasy na konto. To liczymy dość mocno, czyli liczymy sobie cash flow, ten realny, i my to liczymy brutto, bo liczymy sobie po prostu, ile pieniądza wchodzi, ile schodzi z konta, więc tutaj bierzemy całość. Liczymy sobie, ile kosztują nas ludzie, ile kosztuje nas biuro.
To jest największym wydatkiem zdecydowanie.
Tak.
No, bo proporcje to jest takie 10, 20 razy? No, ludzie versus, powiedzmy, administracja?
Tak, dokładnie. No, to może być dużo więcej niż 20 nawet, a w zależności od tego, wiesz, jakie mieliśmy miesiące, jeżeli sobie na przykład zmniejszamy wydatki na marketing, to jesteśmy w stanie naprawdę mocno zminimalizować to. To jest 20 plus nieraz, jeżeli chodzi o mnożnik. Więc
ale to jest takie naturalne, żeby tu szukać też tych oszczędności, nie?
No tak, zdecydowanie.
A to może w skali w ogóle nie mieć większego znaczenia.
Tak, bo to jak ja kiedyś z kumplem robiliśmy wspólnie zakupy, bo przez jakiś tam okres swojego życia wynajmowałem z kolegą mieszkanie i wchodziliśmy razem do sklepu i na masło tutaj to jest 60 groszy oszczędności, tutaj nie kola, tylko 40 groszy, dobra,
a to whisky
Jack Daniels za 200. No i to są takie oszczędności, więc dobrze wiedzieć, co waży i jednak na przykład z operacyjnych rzeczy, które ja robię, to mamy zaznaczone wszystkie operacje na koncie skategoryzowane i z tego już wiesz, na co wydajesz kasę. Można zrobić z tego też jakieś sensowne predykcje.
No właśnie, bo to przewidywanie przyszłości to jest chyba ta najtrudniejsza część. Nie? Projekty, które nawet jak wiemy, że zaczęliśmy, to, to nie mamy pewności, kiedy to się skończy. Nie? Że to mamy jakieś założenia.
Finansowanie, tak, transze, płatności w projektach są super istotne, bo duży projekt może małą firmę zgnieść zupełnie. Dostajesz kontrakt na 1 000 000 zł, ale jest płatny za rok. No to teraz sobie poradź z tym. Więc na to trzeba uważać. Wiadomo, że też są takie klasyczne wskaźniki, przychody, dochody, koszty, można te marginy liczyć, EBITDA, i to też jest znane podejście, ale jak się, znowu, jak ktoś idzie w taki bardzo skomplikowany model, a nie przerobi tych pośrednich, to może nie wiedzieć, co mu ten model mówi, że ma 12% EBITDA rok do roku, okej, okay. I co z tego, co z tym zrobić, więc...
Nie no, możesz sobie zagooglować, czy to jest tak, dobrze, czy nie
dobrze. Dobrze wynikłam? I Google powie. Także warto, myślę, że warto sobie podzielić na takie najprostsze kategorie wydatki, sprawdzić cash flow z konta i to jest podstawa, a to też ma ciekawe, zrobię ten bridge, o którym mówiłem przy sprzedaży, no bo robimy często predykcje na rok. I one są takie trochę życzeniowe.
No jak każdy cel, nie?
Jak każdy, tak. Chcemy na przykład urosnąć o 50%.
W OKR-ach to nawet w podręczniku stoi napisane, że jak 70% ogarniesz, no to jest to się super.
Tak. I potem no, te finanse nam dają takie sprzężenie zwrotne do sprzedaży, jak idziemy, i to też warto mierzyć przynajmniej kwartał do kwartału, albo miesiąc do miesiąca.
No
do
tak, bo tutaj nie masz na wszystko wpływu, nie? Wpada ci pandemia, albo prezes NBP-u pojedzie, popłynie na konferencji i nagle, tak. A ty się rozliczasz w jakiejś dziwnej walucie i co byś tam nie robił, to i tak. No tak, tu jest dużo parametrów.
Dokładnie, więc no, to są te obszary, które, jak słyszycie, liczymy, pomiarujemy. Gdybyście byli zainteresowani czymś większym, szczególe, dajcie znać, to zawsze możemy zrobić odcinek.
Na pewno do tego czasu wrócimy, bo to jest, myślę, że coś, co w jakiejś formie każdy nawet tak indywidualnie, jak nie mierzy, to powinien mierzyć. To pokażę wam przy okazji, jak no my tak. To robimy.
Jeszcze taka może abstrakcyjna miara, może kogoś będzie interesowało, jak zmierzyć swój wzrost swojej firmy.
Stanąć w promudze.
Tak, dokładnie, flamek. Ktoś na stołku i taborek tak zwany. I to się wszystko uda. Bo można...
iPhone'ami też można mierzyć.
iPhone'ami, dokładnie. Ale wzrost...
Dowolną długość można.
Kiedyś ktoś zrobił trolling, że jest aplikacja do ważenia na iPhone'ie i ludzie stawali na telefonach, tak, żeby się zważyć. Wzrost można pomierzyć na przykład finansowo, ile macie przychodów rok do roku, ale można też zmierzyć sobie liczbą osób na pokładzie i to też jest...
Albo efektywnością, czyli tym,
dokładnie.
Ile przychodzi na głowę. I to jest chyba bardziej taki... No bo w czasach kryzysu to można tutaj sporo powalczyć na tym parametrze, nie?
No bo choćby startupy, one są zorganizowane tak, żeby wzrastać skalowo. Sprzedażą produktu, czyli liczbą produktu może być obszarem rynku, który się ma.
No to jest jeszcze kwestia finansowania, nie?
Ale lecą, są pod wodą.
No tak, no, Uber, takie Uber.
Tak, Uber no to tak, ale to nie zasada.
O to chodzi. Nie o to chodzi, no bo tu jednak sprzedajesz tę wizję przyszłości, nie?
Tak jest.
Dobra, ale to chyba odpłynęliśmy za daleko. No dobrze, to słuchajcie, to chyba tyle w tej części o tym, co mierzymy. Podsumowując, warto to robić, warto zastanowić się, jakie kluczowe dla waszego biznesu i życia KPI są i po prostu na tym się skupić. Ale mamy jeszcze tradycyjne dwa elementy naszego
tak
podcastu.
Jest.
Zaczniemy od technologii. W tej części wyciągam z czwartkowego, czy z jutrzejszego, jeżeli słuchacie to na żywo, newslettera Akademii Aplikacji. Jak nie jesteście zasubskrybowani, to bardzo, bardzo polecam. Tam będą wszystkie linki. Łącznie z tym, który chciałem wam dzisiaj polecić, uwadze. Wpadł nowy planer. To zapowiedź już była jakiś czas temu. Nie pamiętam, czy to był miesiąc. Microsoft lubi z dużym wyprzedzeniem takie wydarzenia zapowiadać. Natomiast w tym tygodniu zauważyłem, że już pojawił się w naszych Teamsach ta aplikacja, która wcześniej nazywała się Zadania i To Do, no teraz się nazywa Planner. Nie mogę pokazać swojego Teamsa, bo tam jednak jest za dużo rzeczy, które jak tak spojrzałem, to chyba nie chciałbym, żeby to się nagrywało. Ale polecam uwadze, bo parę rzeczy w Plannerze się zmieniło. To ciągle jest w dużej mierze ten sam Planner z tymi samymi ograniczeniami. Ale pojawiło się parę fajnych rzeczy, na przykład Copilot. dla planera, bo oczywiście wszędzie.
To ciekawe.
Tak, ale on jest...
No, okej, okay, dobra. A tak jak mam Copilot to, to jest planer?
Nie, to dół pozostało, natomiast tak, no jak otworzysz Teamsach, no to masz planer i tam masz moje zadania.
Ale prostu wchodzę dalej na to-do Microsoft.com.
Tak, tam, dokładnie, to dokładnie, to okay, jest to samo. Ale pojawiło się parę fajnych rzeczy z analityki, a jest widok przydziału zadań per osoba. No, widać, że to się trochę rozwija, no i rozmawiałem ostatnimi czasy z jakimś klientem a propos Projecta Online, no to już nie mam serca, żeby komukolwiek polecać, bo ten produkt wybitnie już jest na takiej trajektorii schodzącej.
Fala napisał książkę o Projekcie.
No i co ja z tego mam?
No, ale no przez lata żyłeś na pieniądzach.
No weź, bo teraz ludzie to słuchają. I... No,
ale tak, napisałeś, no warto o tym wspomnieć, to był ProdiBlog.
Tak, tak, tak.
Jeszcze jest tam?
No, co na Akademii jest ten kurs, bo Project się nie zmienił. To jest, widzisz, trafiłem w dobrym momencie. Wiedziałem, że już nic więcej do niego nie dorobią, to... dobra, ale polecam uwadze, reasumując, nowego planera. I co? Do draftu.
Draft. Teraz wychodzą z nas medialne zwierzęta. Będziemy dworować, żartować i polecać, radzić. Oczywiście, gadam głupoty. Draft dzisiaj to, czego nie mierzymy, a powinniśmy w życiu... Jako ludzie napisałeś, to jest zabawne.
Jako ludzie. No w sensie, że jako społeczeństwo, ogół, będziemy generalizować. Społeczeństwo, dobra. Społeczeństwo.
Ale też jako jednostki.
Jako jednostki.
Jako ludzie.
Ale indywidualnie, tak.
No dobrze, to...
Bo ja niektóre z nich mierzę, nie wiem.
No ja też, więc to trochę będzie w tym beki, ale też trochę faktyczny polecajek. Musicie sami sobie wyważyć, gdzie żartujemy, a gdzie mówimy poważnie. Mówiliśmy o budżecie, o finansach. Mhm. Ty kiedyś pożyczyłeś mi książkę, która nie powiem, że odmieniła moje życie, ale spojrzenie tak, natomiast chyba w praktyce bardziej to wykorzystujesz.
Mianowicie mówimy finansowy, o finansach osobistych.
Tak, finansowy ninja.
Tak, znaczy to akurat książka Michała, bo lubiłem go słuchać, więc książka jest zacna, więc też polecam. No to jak wszystko tego typu sprowadza się do prostych rzeczy, no, żeby... Bo większość osób, tak zauważam, dygresja, jak myśli o finansach osobistych, to co masz w głowie? No kurna, spisywanie paragonów,
tak,
oszczędzanie na kawkach w Starbucksach i tego typu rzeczy. No to nie o to chodzi. No to dokładnie tak jak w firmie. No oszczędności mają naturalny sufit. No jesteś w stanie oszczędzić tylko tyle, co zarobisz, nie? A zarabianie tego limitu nie ma. Ale kontrolowanie... Bo ja podchodzę do tego w ten sposób, że coś sobie zakładam, to jest ta budżetowa część, teraz już mniej drastycznie. No a potem porównywanie, ile na to kasy poszło. No i czasami zdarza się, że faktycznie mam ochotę coś kupić, ale tak patrzę, kurde, to już w tym miesiącu. Nie mówię, że jestem twardy i zawsze to wychodzi, rezygnuję z danej rzeczy, ale przynajmniej się nad tym zastanowię.
Ciekawa jest myśl, i to uważam,
ale bardzo przepraszam, mało... jeszcze tylko dorzucę, tak, ale planowanie, no w naszym podeszłym wieku już wiesz, tego planu późno, dalszych. Tak?
Czy nie? Czy teraz co? Czas na planowanie?
No, późno. No. Wydatków na emeryturę i dzieci i tak dalej, jak się je ma. To jest,
ja tu przeoszczędziłem.
Tu przeoszczędziłeś.
Natomiast ciekawe podejście, i to proponuję zrobić dwa ćwiczenia takie mentalne. Pierwsze to Szafrański pyta, w którym momencie życia chcesz zacząć żyć i na jakich warunkach? Mhm. I to się wtedy da wszystko wyliczyć, czyli mówisz sobie, mając 50 lat?
40 lat Tajlandia.
Tajlandia, dokładnie.
Drinki z palemką.
I teraz 40 lat Tajlandia. Ile ta Tajlandia kosztuje? To się da policzyć na dzisiaj. Ile masz lat, wiesz? Mm-hmm. Ile zatem wiesz, ile masz do 40? I to ci da się policzyć? Ile miesiąc do miesiąca musisz odkładać, żeby to się ziściło? I to jest bardzo... To jest fajna przewrotka, bo z rzeczy takiego marzenia nienamacalnej, efemerycznej robisz kasę, miesiąc, w tym miesiącu, ile muszę mieć na koncie. I to jest super, tego ludzie nie robią w ogóle, bo co najwyżej planujemy sobie wakacje w tym roku i odkładamy kasę na te wakacje.
Tak.
Ale warto, jeżeli chcesz mieć taki cel dalszy, to warto w ten sposób. I dwa, coś bardzo namacalnego, to jeżeli uważasz, że chcesz oszczędzić po prostu, to zobacz sobie tam, już są absurdy, bo jest liczone, ile kosztuje prysznic, a ile wyjdzie kąpieli wannie. Jest... Ale mi, co mi przemówiło do rozsądku, na przykład przestałem to zupełnie robić, ja piłem 4-5 kaw w kawiarni.
A jednak.
I teraz prosta, powiedzmy, że ta kawa kosztuje 2 dychy, pijesz ich 5, to jest 100 tygodniowo.
Wiesz, jakbyś fajki palił, to staro.
Dokładnie. Razy 50 tygodni w roku, no i jesteś już piątkę do przodu, no tylko na kawie, więc warto na takie rzeczy zwrócić uwagę, bo to wymaga po prostu, te nasze marzenia wymagają codziennej dyscypliny.
Tak, tak. Ja mam prosty hak na to, mam dedykowaną kartę jakiejś tam Zena czy Revoluta na zachcianki
na głupoty.
I no, raz w miesiącu wpada tam kasa i jak wychodzę na miasto, no to płacę tylko z tej karty.
Okej. Okay. Jak ci zabraknie w trakcie wyjścia, to wracasz.
Dokładnie. Czasem trzeba lepiej o tym wrócić.
No, no i co zrobić. No dobra, to czyli budżet, finanse.
Osobiste.
Osobiste. Zdrowie.
Druga rzecz.
Druga sprawa.
O, panie.
Mierzymy, mówiliśmy o Garminach już nie raz. Mhm. Sprawdza się, co mierzysz w tym zdrowiu.
Na co patrzę? Patrzę na kroki. A i to mi pomaga a propos projektów, nasze daily o 9:15, bo ja po prostu wychodzę sobie. No, o 9:00 sobie wychodzę, rundka i te tam 6000 kroków spokojnie.
Daily. Stukasz.
Okay, no,
nieźle. Jak ten szachista.
Jak ten szachista.
No, okay,
ale zauważam, tak, że chodzenie, kurczę, to jest bardzo niedoceniana forma ruchu. Naprawdę, jak ktoś ma problem, żeby się ruszać, to naprawdę wystarczy chodzić. Nie musi być to jakiś gruby trening. Nie mówię, że wystarczy, ale też...
Tak, to pomiarowanie, można sporo rzeczy zrobić. Jest body battery, kalorie, to jest takie bardzo popularne mierzenie, czas treningu.
A, są jeszcze schody na Garminie.
Są.
Przypomniało mi się raz, bo na mnie, na mnie takie rzeczy działają, mam taki charakter po prostu, ale jak macie podobnie, to można to wykorzystać w swoją korzyść. Pamiętam, że patrzę, to wiec, 21 już padam z nóg w domu, i brakuje mi tam 3-4 pięter, żeby przejść i tam 200 kroków. I co Fal robił? No chodził po nocy w tej z powrotem do domu.
Kurde, mocne.
No, ale nie, 200 kroków to jest tam, wiesz, minutka. Ale tak, ale no, jest jednak jakiś strzał dopaminy, jak ci się tam zapala, że goal completed.
Ja z tych healthowych rzeczy polecam mierzyć cukier i sen.
Cukier, nie wiem, w sensie...
Żeby na przykład...
No bo są takie aparaty, wiesz, że możesz sobie wstrzelić to na bieżąco.
Ale nie, żeby po prostu tylko mniej więcej... Bo znowu, można wszystko do ekstremum przeciągnąć i liczyć paragony na kartce sobie, wartości odżywcze jedzenia, ale te jak... bardzo łatwo można po prostu jedząc za dużo cukru zmienić sobie trochę proporcje.
To prawda.
I jeść dalej dużo, ale po prostu zdrowiej. A sen... Znowu, dużo tu teorii było za mojego życia, już milion, że tu 6 godzin, bo jak śpisz 8, to tracisz 2 dziennie, a 2 dziennie to jest doba w ciągu miesiąca, a w całym życiu to straciłeś rok.
2 miliony.
I ktoś jest do przodu. Ja tak nie uważam, ale na przykład jak ja pomiarowałem sobie sen, to mniej więcej wiedziałem, kiedy się najbardziej wysypiam. I u mnie było tak, że 7,5 to był takie optimum zawsze. Nawet jak jeszcze to nie było modne, to 7,5 się po prostu...
godziny.
Ale potrafiłem spać 9,5 na przykład, jak się nie nastawiłem budzika i czułem się gorzej. A 6 było jeszcze czasami spoko, więc zacząłem sobie pomiarować sen i naprawdę dla mnie to jest duża zmiana. U ciebie to akurat nie ma większego znaczenia, bo ty się budzisz o dowolnych porach, a potem
NBA
znaczy... nie ma spanka.
Ale nie, to warto, bo to jest łatwe do wyłapania właśnie, tylko trzeba trochę samoświadomości, co rozwala ci ten sen. Ja nie mam zdrowych nawyków, to no właśnie, dzięki temu, że ten zegarek mi mówi, że coś naskrobałem. Chociaż dzisiaj mi oszukał wybitnie, bo źle spałem, obejrzałem pół meczu w nocy, a powiedział mi 90, jesteś wielki. No to niemożliwe.
Dobra, co jeszcze...
Stres jest w ogóle ciekawym też parametrem, tak. w tych różnych wearablesach. Tak, ja tu mam go generalnie na wysokim poziomie. W sensie, tak, za wysoko, no ja właśnie nie wiem.
Ciekawe, ile mam podczas draftu. To pewnie od tego musiałem się do
stresować. Ja, stary, muszę 3 godziny później, wiesz.
A zobacz,
ja dochodzę do siebie po drafcie w piątek, do siebie dochodzę dopiero.
A mi mówi, że osiągnąłem zen. Więc może to, że ciągle mam coś w ręku i bujam stołem, mi pomaga.
Dobra, tego to twoje następne jest, bo ja nie wiem, co
ja chodzi. Tak, temperaturę relacji. Nie, to oczywiście, nie, to jest bardzo poważne. Zastanówmy się, z kim mamy do czynienia, co to są za ludzie. Kiedyś, jak jeszcze robiłem improwizację teatralną, to było tak najprościej, jak się budowało scenę, więc relacje z kimś, no powiedzmy dwuosobowe, no to mierzyło się, jaka jest intensywność, jaka jest temperatura takiej relacji. Mhm. Czyli może być na przykład bardzo intensywna relacja, ale kogoś nie znasz, nie wiem, jakieś zauroczenie szybkie na przystanku.
Ale to się badało, czy się zakładało?
Nie, to akurat to jest taka enigma, że czułeś to w trakcie. Że wiesz, patrzyło się na kogoś, ktoś wychodził z jakąś intencją, druga osoba też, zapalały się światła i po tym spojrzeniu to wiedziałeś mniej więcej, co to może być. Mogło być na przykład zażyła relacja, ale chłodna, no nie wiem, stare małżeństwo, ale już niedobre. I z tego się budowało scenę. Myślę, że warto wiedzieć, jaka jest temperatura relacji, jak one działają, bo potem jest trochę łatwiej w życiu. Albo i nie. Może to nie jest ta polecajka, którą chcieliście usłyszeć. Jeszcze czas.
Tak.
Z tych rzeczy, które mamy do obniżenia.
Bo to jest... To,
i tu polecamy zegarek sponsoruje.
Rolex i Omega.
Tak, dokładnie.
Seamaster, tutaj kolega zaprezentuje.
Tak jest.
Nie, ale generalnie na co spędzamy czas, bo to jest trochę tak jak z tym budżetem. To jest dokładnie ta sama zasada. I też to się trzeba zaplanować, bo to jest na koniec dnia to, co możemy zainwestować najcenniejszego w naszym życiu. I też fajnie pokazuje priorytety właśnie te zdania, typu, że nie mam czasu na coś, nie?
To tak. Jak słyszę, że ktoś nie miał na coś
to znaczy,
czasu,
że to nie było
zawsze ważne. Go trochę mamy, bo go mi trężymy. Też taka uroda kolejnego dnia, żeby trochę czasu przepalić na głupoty.
A o tym też trochę mówiliśmy i przy Todoistach, notatkach. No jest na to parę.
Inbox rzeczy. Zero. Outlook sporo czasu zabiera. Widać, że sponsorem, co się dzieje?
Jeżeli słucha nas ktoś z Garmina, to bardzo słuchajcie chętnie.
To ósemkę byśmy przytulili.
A co, jest już ósemka?
Ma być, niebawem.
No, to jeszcze spokojnie.
Spokojnie. To jeszcze będzie odcinek o Garminie.
Budżety zbierają na nas. Dobra, i tym chyba optymistycznym akcentem będziemy...
Czas kończyć.
Tak jest. Czy to jest ten Marcin, który myślę? To jest nasz Marcin.
Tak.
Marcin, to zaraz się złapiemy na Teamsach.
Tak. Draft rozmowy to non-billable, jak będziesz rzucał. Dobra, dzięki.
Dzięki, do następnego razu. Cześć.